Przed nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem. Dziś właśnie na temat tej uroczystości będziemy rozmawiać w Ewangelii dla Sceptyków. A witają Państwa
Anna Rambiert-Kwaśniewska,
ksiądz Mariusz Rosik
i Adrianna Sierocińska. Uroczystość Bożego Ciała jest związana z Eucharystią, a Eucharystia przenosi nas do Wieczernika i wiemy, że tam odbyła się uczta paschalna.
Warto zwrócić uwagę na to, że uczta paschalna jest nazywana również ucztą sederową. Seder w języku hebrajskim oznacza porządek, ponieważ podczas tej uczty panował pewien porządek. Różne czynności dokonywało się po kolei w określonym porządku. Jakie to ma znaczenie, o tym będzie za chwileczkę mówił ksiądz Mariusz, ale na początku zwróćmy uwagę na to, jak przebiegała uczta paschalna. Ucztę paschalną rozpoczynał kidusz. Kidusz tutaj z kadosz nam się słusznie może kojarzyć, bo to jest ten sam rdzeń. To była modlitwa poświęcenia, błogosławieństwo. Potem wypijano pierwszy kielich. Następnie następowało mycie rąk i łamanie chleba, co jest tutaj bardzo istotne. Dalej, najmłodszy członek rodziny zadawał najstarszemu członkowi rodziny pytanie, mężczyźnie oczywiście, czym różni się ta noc od innych nocy, i wówczas ów starszy członek rodziny opowiadał tak zwaną haggadę o wyjściu z Egiptu, opowiadając ją w czasie teraźniejszym, co jest też bardzo interesujące. Później następowało wypicie drugiego kielicha. Dalej błogosławiono chleb, gorzkie zioła, które następnie spożywano. Później następowało błogosławieństwo po posiłku i wychylano trzeci kielich, a na końcu śpiewano psalmy, hallelu i wypijano czwarty kielich. A dlaczego się tak działo? O tym powie ksiądz Mariusz, bo Pan Jezus nieco to zmienił.
Tak, mamy kilka nowości, które Jezus wprowadził do tej uczty, co do pierwszej nie jesteśmy pewni. Mianowicie podstawowym pokarmem na uczcie paschalnej było mięso baranka paschalnego. Żaden z ewangelistów, ani święty Paweł, opowiadając o ustanowieniu ostatniej wieczerzy, nie wspomina, że spożywano baranka paschalnego. Mamy więc do wyboru albo rzeczywiście tego mięsa tam nie było, co jest, wydaje mi się, mało prawdopodobne, albo spożyto mięso baranka paschalnego, jednak ewangeliści zupełnie o tym nie wspominają z tego powodu, że stali sobie sprawę, gdy pisali swoje dzieła, że to Jezus jest Bożym barankiem, który zgładził grzechy świata. To ta uczta jest Jego ofiarą i dlatego pomijają ten fakt, że spożywano mięso baranka paschalnego. Mogła być to więc pierwsza nowość prowadzona przez Jezusa. Druga to taka, że ten trzeci najważniejszy kielich wina, zwany kielichem błogosławieństwa, czyli wtedy, gdy, mówiąc dzisiejszym językiem, Jezus dokonał konsekracji wina, zazwyczaj w uczcie paschalnej każdy z dorosłych uczestników miał przed sobą własny kielich wina. A tymczasem ewangeliści mówią, że Jezus podawał ten, który miał przed sobą i wszyscy pili z jednego kielicha. Tak więc wskazuje nam ten moment, że Eucharystia jest ucztą jedności. Wszyscy pili z jednego kielicha. I trzecia nowość to taka, że Jezus w pewnym momencie przerwał tę ucztę paschalną i nie została ona dokończona. Otóż każda uczta kończy się rytualnym czwartym kielichem wina. Tymczasem czytamy w Ewangeliach, po odśpiewaniu hymnów, czyli psalmów hallelu, wyszli w stronę Góry Oliwnej i Jezus nie podał tego czwartego kielicha, uzasadniając to: od tej pory nie będę już pił owocu innego krzewu, aż do momentu, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Uczta paschalna Jezusa rozpoczęła się w Wieczerniku i trwa, aż do chwili, kiedy wszyscy razem z Panem Jezusem wychylimy czwarty kielich wina w królestwie naszego Ojca.
A kiedy mówimy o Eucharystii, no to pojawia się także wątek przymierza. Czym jest przymierze?
Przymierze, hebrajskie berit i greckie diatheke, jest niczym innym jak po prostu umową między stronami, która przewiduje wzajemne zobowiązania, a też pewien związek przynależności ustala. Bywa przymierze dwustronne, ale bywa też jednostronne. W Biblii osobą inicjującą przymierze zawsze jest Bóg. Przymierzu w Starym Testamencie zawsze towarzyszył jakiś ryt. Wspomnijmy chociażby o przymierzu zawartym z Abrahamem. Tam czytamy taką dosyć okrutną scenę, mianowicie Abraham przecina zwierzęta na pół. Miał być to symbol, tak samo zresztą dokonywano pokropienia jeszcze tych, którzy byli zobowiązani przymierzem krwią zwierząt. Był to symbol tego, co się stanie z osobą, która dopuści się złamania przymierza. Gwarantem w przymierzu Starego Testamentu oczywiście jest prawo i dotąd przymierze trwa, czy też jest ono aktualne, dopóki ta strona ludzka przymierza przestrzega prawa. Wiemy, że złamanie przymierza zawsze groziło jakimiś konsekwencjami. Tak zresztą autorzy biblijni interpretują chociażby niewolę babilońską. Człowiek złamał przymierze, przestał przestrzegać przykazań, wobec tego naród wybrany trafił do niewoli. Warto tutaj wspomnieć, że kiedy przechodzimy do greckiej wersji Starego Testamentu, tam pojawia się właśnie termin diatheke. I pisarze Septuaginty, tłumacze Septuaginty w diatheke widzą rozporządzenie boskie dane człowiekowi, które może on przyjąć jedynie bezdyskusyjnie. Czyli po raz kolejny mamy bardzo mocno podkreślone to, że przestrzeganie tego, co zostało człowiekowi podane jako gwarant przymierza, nie może podlegać żadnej dyskusji. Człowiek nie może w żaden sposób polemizować z Bogiem. Co ciekawe, niecały Stary Testament posługuje się, znaczy mówię o przymierzu w taki sposób. Możemy powiedzieć, że nowe przymierze zostało już wyczuwane jakoś przez proroków. Prorocy już mówią o tym, że nowe przymierze będzie przymierzem uniwersalnym, będzie przymierzem Boga z ludzkością i temu przymierzu będzie towarzyszyło wylanie ducha. Ciekawe tutaj słowa padają z ust proroka Jeremiasza. W księdze Jeremiasza możemy przeczytać: i nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Pana. Tutaj to powiedzmy, że przez prawo oczywiście, poznajmy prawo, więc przez prawo poznamy Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki i o grzechach ich nie będę już wspominał. Słusznie mówi się, że nowe przymierze właściwie zaczyna się od świadomości człowieka, kiedy człowiek dochodzi do wniosku, że jest grzeszny, że sam z własnej natury jest niezdolny do czynienia dobra i potrzebuje Bożego przebaczenia i Bożego miłosierdzia, tam zaczyna się nowe przymierze, bo człowiek dochodzi do świadomości, że przymierze nie wikła, ale wyzwala. Nie jest przymierzem litery, ale ducha, jak to zresztą powie później święty Paweł. I co ciekawe, wspomnieliśmy o tym słowie diatheke, kiedy sięgniemy do najstarszego opisu ustanowienia Eucharystii w pierwszym liście do Koryntian, wówczas czytamy tam: ten kielich jest nowym przymierzem, i tutaj Paweł posługuje się greckimi terminami hekaine diatheke we krwi mojej. Wobec tego to, co dokonało się za sprawą męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, to, co już dokonywało się w Wieczerniku, jest nowym przymierzem, diatheke. Temu słowu jest nadane zupełnie nowe znaczenie i my w kategoriach eucharystycznych to przymierze, właśnie to diatheke, odczytujemy.
Bezpośrednio po podaniu kielicha wina, który jest przymierzem we krwi Pana Jezusa, Jezus dodaje te słowa: to czyńcie na moją pamiątkę. I tu trzeba pokusić się o pewne wyjaśnienie. Dla nas ludzi Zachodu idea wspominania czy pamiętania polega na tym, że biegniemy myślą do tych dawnych wydarzeń, które chcemy wspomnieć, mentalnie cofając się w czasie. Tymczasem dla Żydów ta idea jest dokładnie odwrotna. W mentalności semickiej pamiętać o czymś to jakby wyjąć to wydarzenie z jego historycznego kontekstu i przenieść do dnia dzisiejszego i dzisiaj w nim uczestniczyć, dzisiaj je przeżywać. Dokładnie tak, jakby ono się odbywało teraz. I to jest niezwykle istotne dla zrozumienia, czym jest Eucharystia. Eucharystia nie jest powtórzeniem ofiary Chrystusa, ale jest uczestnictwem w tej jednej, jedynej ofierze, która dokonała się 2000 lat temu na krzyżu przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, aż do wniebowstąpienia Pana Jezusa. To tak jakby w cudowny sposób Bóg przenosił nas w czasie, albo pozwolił nam zajrzeć, gdy uczestniczymy w Eucharystii, na chwilę do wieczności, gdzie tego czasu nie ma, gdzie wciąż Jezus umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia i uczestniczymy w tej ponadczasowej rzeczywistości, czerpiąc stamtąd siłę, a po Eucharystii znowu wracamy do doczesności, gdzie toczymy nasze codzienne życie.
Do takiego pełnego zrozumienia przeżywania Eucharystii Państwu życzymy. W Ewangelii dla Sceptyków usłyszymy się już w kolejny poniedziałek, a dziś się z Państwem żegnamy.
Ksiądz Mariusz Rosik,
Anna Rembrandt-Kwaśniewska
i Adrianna Sierocińska.